Nagrałem dla was już setki odcinków, w których opowiedziałem o wielu strasznych sprawach. Często myślę, że niezbyt wiele może mnie już zaskoczyć. Natomiast co jakiś czas pojawia się sprawa, która burzy moją tezę. Tak też jest i dzisiaj. Dziś chciałbym przybliżyć wam sylwetkę najmłodszego seryjnego w historii świata, a jest nim Amerjit Sada. Rok 1998. Wieś Musahar w północnych Indiach. To właśnie tu na świat przychodzi wspomniany przed chwilą Amerjit. Jego rodzina to głównie rolnicy żyjący w skrajnym ubóstwie. Mimo to rodzice jakoś starają się wiązać koniec z końcem. Pomimo przeciwności losu prowadzą radosne życie. W wiosce otoczeni są przyjaźnie nastawionymi do siebie ludźmi, a i oni za takowych są uważani. Jedną z głównych form rozrywki dzieciaków zamieszkujących te tereny były wspólne zabawy na ulicach. W sieci możecie znaleźć fotografię, na której widać Sada bawiącego się z rówieśnikami. Skupmy się na jednej z towarzyszek w zabawie, a jest nią 6-letnia, urocza, uśmiechnięta dziewczynka, która wraz z grupą znajomych spędzała wolny czas. W tej grupie jest także Amerjit Sada. Po kilku godzinach zabawy dzieciaki rozchodzą się do swoich domów. Niestety jedno z nich nigdy do swojego domu już nie wraca. Tą osobą jest wspomniana wcześniej 6-letnia dziewczynka. Mijają kolejne godziny, jednak nie przynoszą one żadnej zmiany. Mieszkańcy wioski zauważają nieobecność dziecka, ale nie ingerują w sprawę z nadzieją, że jej rodzice trzymają rękę na pulsie. W tamtych czasach i na tamtych terenach było to normalnym zwyczajem. Ludzie podchodzili do spraw prywatnych z dystansem, często uważając tym samym, że szanują swoje, jak i innych granice prywatności. Nie wtrącali się, co nie oznacza, że nie interesowali się pewnymi kontrowersyjnymi sprawami. Po niedługim czasie w rodzinie Sada pojawia się kolejny potomek. Jest to dziewczynka. Niestety wkrótce po jej narodzinach ona także znika w niewyjaśnionych okolicznościach. Sytuacja ta sprawia, że cała wioska zaczyna już żyć w strachu. Głównym tematem rozmów staje się dziwna sytuacja, która dotyka rodzinę Sada. Matka była przecież widziana przez 9 miesięcy w stanie błogosławionym, a teraz nagle, po rozwiązaniu, dziecka nie ma. Rodzice Sada natomiast są bardzo wstrzemięźliwi w udzielaniu informacji na ten temat. Nie odpowiadają na żadne pytania, ani także nie wdają się w dyskusję dotyczące całej tej sytuacji. Niektórzy z lokalsów twierdzili, że para wyglądała, jakby cała ta tragedia przeszła gdzieś obok nich, jakby chcieli o niej jak najszybciej zapomnieć, wymazać ze swojego życia, jakby po prostu nic się nie stało. Nadchodzi rok 2007. Matka, tym razem już osoba zupełnie niespokrewniona z rodziną Sada, podrzuca do szkoły swoją półroczną córkę o imieniu Kuszbo, a następnie udaje się do pracy. Jak sądzicie, czy w takiej sytuacji może być gdzieś bezpieczniejsze miejsce na zostawienie swojego dziecka? Być może część z was powie, że coś by się znalazło, ale generalnie szkoła uznawana jest za miejsce przyjazne, pełne ciepła, opieki, bezpieczeństwa. Zazwyczaj. Niestety, kiedy matka, skończywszy pracę, udała się, by odebrać swoje dziecko, przeżyła coś, czego w swoim sercu i rozumie nie jest w stanie poukładać sobie żaden z kochających swoje dzieci rodziców tego świata. Okazuje się, że Kuszbo została porwana. Spanikowana kobieta rozpoczyna poszukiwania. W tym wszystkim towarzyszy jej ogromny chaos. Zatrzymuje napotkanych po drodze mieszkańców wioski, pytając, czy nie widzieli jej dziecka. Niestety te działania nie przynoszą żadnego rezultatu. Szkoła także w tym przypadku rozkłada ręce, dodając, że kompletnie nie wie, jak mogło do tego dojść i gdzie może aktualnie przebywać jej dziecko. W pewnym momencie zrozpaczona matka trafia na jednego z dalszych członków rodziny Sada. Wamoku opisuje całą sytuację, błagając tym samym o pomoc. Prawdopodobnie to właśnie widok załamanej i zrozpaczonej kobiety łamie słuchacza, który postanawia udać się z kobietą na komisariat i wskazać osobę, która przypuszczalnie może stać za porwaniem. Policja wraz z obecną na komisariacie dwójką udaje się na boisko, na którym dzieciaki w godzinach popołudniowych spędzają zazwyczaj wolny czas. wytypowane zostaje jedno z bawiących się w grupie dzieci. Dokładnie jest nim 7-letni, przerażony i zdezorientowany wówczas Amerjit Sada. Z ust jednego z policjantów pada proste pytanie. Czy wiesz coś na temat zniknięcia półrocznej Kuszbo? Ku przerażeniu obecnych na miejscu chłopiec zdecydowanym już głosem odpowiada: tak. Scena, w której mały chłopiec stoi w towarzystwie policjantów i zrozpaczonej matki zaginionej półrocznej dziewczynki, szybko zostaje zauważona przez mieszkańców wioski. Podczas przesłuchania Sada policja przygotowana była na wskazanie przez chłopca miejsca, z którego wraz z matką będą mogli za chwilę odebrać dziewczynkę. Przypuszczali, że to może jakaś głupia zabawa stała się prowodyrem całego zdarzenia. Przecież w tym wieku dzieciaki zaczynają już mieć różne pomysły. Słowa, które jednak zaczynają padać z ust Amerjita, sprawiają, że doświadczonym funkcjonariuszom zaczynają uginać się nogi. Chłopiec mówi spokojnie, powoli, dokładnie, z przekonaniem i wyczuwalną nutką czegoś jakby fascynacji. Ona nie zaginęła, ona nie żyje, wiem o tym, bo sam ją zabiłem. Zapada chwila ciszy. Policjanci nie dowierzają w to, co słyszą. Nie wiedzą też, jak się zachować, jakie pytanie zadać. Czy potraktować to jako głupi żart, czy może uznać tą informację za prawdziwą. No ale jak na miłość boską, przecież przed nimi stoi 7-letni chłopiec. Amerjit informuje policjantów, że wskaże im miejsce, w którym próbował ukryć ciało. Nie znalazłem informacji na temat tego, jak zareagowała na to matka dziewczynki, ale chyba łatwo można to odgadnąć. Funkcjonariusze udają się pod wskazany adres, by na miejscu odkryć coś, co po raz kolejny wprawia ich w osłupienie. W prowizorycznym płytkim grobie znajduje się ciało dziecka pochowane wcześniej przez Sada. Policjanci w tym momencie uświadamiają sobie, że to, o czym mówił chłopiec, nie było tylko głupim żartem lub wybrykiem jego wyobraźni. 7-latek dokładnie opisał przebieg porwania półrocznej dziewczynki, tym samym przyznając się do wszystkiego. Dokładnie opowiedział to, jak wpierw dusił półroczną Kuszbo, chcąc doświadczyć jej przerażenia, strachu i desperacji. Ostatecznie jednak płacz dziecka doprowadził Sada do frustracji. Nie czuł się panem sytuacji na tyle, ile by chciał. Jedyne, co otrzymywał od swojej ofiary, to tylko płacz. Wtedy właśnie dostrzegł znajdujący się nieopodal kamień. Podniósł go, a następnie zaczął uderzać nim bezbronne, nie mające szans na obronę półroczne dziecko. 7-latek z uśmiechem na twarzy wyznał: zabiłem ją, wielokrotnie uderzając cegłą. Funkcjonariusze po tym wszystkim podejmują decyzję o zatrzymaniu chłopca i przewożą go na komisariat. Miał diabła w oczach. To określenie pierwszy raz w moim życiu pasuje idealnie do opisania sytuacji, o której dziś wam opowiadam. Na komisariacie, przed grupą dorosłych, doświadczonych policjantów, można by rzec twarzą w twarz, wszak to przesłuchanie, siedzi właśnie 7-letnie dziecko, które z uśmiechem na twarzy, przeplatanym cynizmem, spowiada się ze swoich grzechów. Nie do pojęcia. Kiedy jednak przestaje mówić, to siedząc na policyjnym krześle dynamicznie kołysze nogami, nie dotykając ziemi, jak to mają w zwyczaju dzieci w tym wieku, przy tym uśmiechając się do starających się pojąć całą sytuację starszych śledczych, patrząc im w oczy. Jedno z ważniejszych pytań, na które odpowiedź chcą od chłopca uzyskać policjanci, brzmi: dlaczego? Dlaczego to zrobiłeś? Niestety to pytanie od 7-latka odbija się echem. Jakby sam diabeł w całym swoim pełnym nienawiści planie szukał zaginionych linijek własnego scenariusza. Jedyne, co otrzymują, to uśmiech. Normalny uśmiech 7-8-latka, gdyż niektóre źródła podają, że Amerjit liczył lat 8. Sporo jest takich jakby sfałszowanych, niedokładnych informacji dostępnych w tej sprawie. Muszę wrócić jeszcze na chwilę do okresu dorastania chłopca i do tego, jak piszą o nim media. Niektóre źródła, jakie napotkałem, informują o tym, iż rodzice mieli spore problemy od najmłodszych lat z przejawiającym agresję chłopcem. Inne zaś informują, że był to zwykły, cichy i powściągliwy dzieciak. Co ja o tym sądzę? Pamiętajcie, że matce Kuszbo ktoś z rodziny pomógł naświetlić sprawę, a więc osoba ta musiała coś wiedzieć o dziwnych cechach chłopca. Pytanie, jak wiele wiedziała i od kiedy wiedziała. Szybko staje się pewne, że tragiczne zdarzenia dotyczące dwóch bliskich z rodziny Sada nie mogą być tylko kwestią przypadku. Coraz bardziej pewne także staje się to, że mogły one zostać bestialsko pozbawione życia przez, podkreślę to po raz enty, 7-letniego chłopca. Wszystko wskazuje na to, że ten dzieciak miał okrutną skłonność, a przy tym czerpał przyjemność z zadawania cierpienia innym. Jak pewnie się domyślacie, no, rodzice teraz także stają się punktem na tarczy. Przecież na pewno o wszystkim wiedzieli. To przecież ich syn. Ci jednak uznają to za sprawę rodzinną i odcinają się od osądów i zbędnych komentarzy. Chcą za wszelką cenę chronić chłopca. To stanowisko po raz kolejny pozwala mi przypuszczać, że rodzice robili wszystko, co w ich mocy, aby uchronić chłopca przed tym, co chyba już nieuniknione, a jest ten fakt, że ich dziecko stało się najmłodszym w historii seryjnym mordercą. Dalsza analiza pozwala ustalić w tej sprawie, że nowonarodzona siostra Sada również zginęła w podobny sposób, w jakim rozprawił się ze swoimi ofiarami Amerjit. Dalsze działania policji pozwoliły ustalić także, że rodzice Sada próbowali za wszelką cenę tuszować jego młodzieńcze, kryminalne wybryki. Dlaczego? Czy chodzi o matczyną miłość, a może coś zupełnie innego? Tu pojawia się wiele spekulacji. Niektórzy twierdzą, że w tych rejonach świata chłopiec uznawany jest jako wartościowy, początkujący dziedzic majątku, podczas gdy dziewczynki są uznawane jako te gorszego jutra dzieci. Oczywiście jestem przeciwny takim mniemaniom. Dla mnie zarówno kobieta, jak i mężczyzna są tak samo wiele wnoszącymi w moje lepsze jutro istotami i należy im się, nam się, sprawiedliwy szacunek. Amerjit Sada miał także pozbawić życia swojego kuzyna, ale w tej sprawie jest tak wiele różniących się od siebie informacji, że prawdopodobnie słyszeliście także inną wersję. Jedno natomiast wydaje się być pewne. Amerjit Sada żył i zapisał się w tej niechlubnej części historii świata. Skupmy się jednak dalej na tym, co dzieje się z młodzieńcem. Wedle indyjskiego prawa jest on zbyt młody, aby ponosić odpowiedzialność jak dorosły. Dlatego zostaje skierowany do domu dziecka, w którym zostaje odizolowany od innych. Nad jego losem czuwają lekarze i specjaliści, a także podobno przeprowadzanych jest wiele eksperymentów medycznych, podczas których jasne staje się to, iż Sada czerpał przyjemność z zadawania krzywdy innym. Lekarze dodają, że nie jest w stanie rozróżnić dobro od zła. I teraz czas na budzącą ogromne kontrowersje decyzję w tej sprawie. Lata terapii, leczenia, które odbył w domu dziecka dla nieletnich Amerjit Sada, pozwalają specjalistom podjąć decyzję, która wskazuje, że w wieku 18 lat Amerjit może opuścić placówkę i stać się tym samym wolnym człowiekiem. Dodatkowo zyskuje nową tożsamość i po dziś dzień mało kto wie, gdzie jest i jak się teraz nazywa. Jeśli dobrze liczę, ma dziś 26 lat. Sprawa ta jest uznawana jako jedna z najbardziej szokujących i kontrowersyjnych w historii Indii. Pozostaje chyba tylko zadać sobie pytanie, co skłoniło tak młode dziecko do popełnienia takich zbrodni? Co musiało siedzieć w jego głowie? Czy człowiek może rodzić się złym z natury? Czy może coś ukształtowało takie zachowanie tego 7-letniego chłopca? Jedno jest pewne. Poznaliście właśnie historię jednego z najmłodszych seryjnych morderców tego świata.